Witam Państwa, kłaniam się, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, więc dane makroekonomiczne dotyczące handlu zagranicznego. Oczywiście one nie mogą być inne, bo ja w ogóle się dziwię, że są aż tak dobre. Naprawdę. Dziwię się, że są aż tak dobre. Spodziewałem się, że nie porównanie większych spadków. Otóż tak, eksport, naprzód dane, a później omówienie. Eksport spadł o 17,2%. Poprzednia wartość, no to jest za luty. Za styczeń to było 7,9 plus 7,9, a teraz jest minus 17,2. Przy konsensusie rynkowym minus 14%, więc jest więcej niż konsensus rynkowy. Import spadł tylko o 4%, podczas gdy konsensus rynkowy był minus 15. A poprzednia wartość z poprzedniego miesiąca to było plus 16,5. No i bilans handlu zagranicznego nie mógł być wyższy, nie mógł być inny, jest na minusie w tym przypadku, bo bilans handlu zagranicznego to jest eksport. Eksport minus import. Import. Eksport był mniejszy, import był większy, więc jest na minusie. Minus 7 miliardów 90 milionów. Podczas gdy konsensus rynkowy zakładał 24,6, natomiast w poprzednim miesiącu to było 47,2. No, ten konsensus rynkowy brał się stąd, iż nie spodziewano się, że eksport będzie tak niski, a import z kolei będzie tak wysoki, mimo wszystko tak wysoki, mimo spadku. Tak, więc no cóż, jeśli, znaczy ja jestem w ogóle zdziwiony tym, że są tak dobre dane, zarówno eksportu, jak i importu. Znaczy import to w ogóle jest zdumiewające. To oznacza, że jednak, znaczy, to nie, to może oznaczać dwie rzeczy. To może oznaczać, że w hurtowniach było bardzo dużo towaru. To jest jeden wariant i bardziej prawdopodobny. Było wystarczająco dużo towaru, żeby jednak na rynek wprowadzić. Druga historia. Odnoszę wrażenie, że... Znaczy nie. Powiedziałem, że bardziej prawdopodobna ta pierwsza. Nie, nie. Bardziej prawdopodobna ta druga, mianowicie, że jednak porty pracowały. I do portów przychodziło, bo ten import to liczy się w momencie, kiedy statek zawinie do portu. Zanim towar trafi do sklepów, to jeszcze to jeszcze cała droga. A więc myślę sobie, że jednak porty pracowały. No cóż, z portami to jest tak jak z, to jest tak prawie tak samo jak z wielkimi piecami. W hutnictwie. Wielkiego pieca nie wygasza się z czwartku na piątek, bo w piątek i w sobotę i w niedzielę jest wolne. Nie. Wielki piec pracuje w trybie ciągłym. No, tak jak szpital pracuje w trybie ciągłym, tak samo wielki piec pracuje w trybie ciągłym, tak samo jak i port pracuje w trybie ciągłym. Proszę zwrócić uwagę, że w porcie, żeby statek rozładować, trzeba naprawdę stosunkowo niewielką obsługę. Oczywiście kapitana z portu, to jest jasne, ale tak, suwnicowi, z których każdy jest w oddzielnej kabinie, więc żadnych tłumów tam nie ma. Kierowcy, którzy rozwożą kontenery po porcie, no każdy jest w swojej własnej kabinie. Oczywiście w tych portach, które są obsługiwane przez kierowców, bo już w części portów pracują samochody, które są autonomiczne i one nie potrzebują obsługi. Czyli innymi słowy, ten import nie zadziwia, nie zdziwi mnie specjalnie, że jest tak duży, natomiast eksport, no siłą rzeczy zakłady nie pracowały, więc nie było co wywozić, prawda? Tutaj jest dyskusyjną sprawą. Tu jest w przypadku tego eksportu jest dyskusyjną sprawą, na ile. Znaczy to jest tak, że jest jedno bezdyskusyjne właściwie. Jedno jest bezdyskusyjne, mianowicie, że siadł transport wewnętrzny w Chinach. Po prostu go nie było. I część przecież autostrad była wręcz zablokowana. W związku z tym nawet jeśli gdzieś pracowały zakłady, co należy do rzadkości, mogły pracować zakłady, jak powiedziałem, tylko o ruchu ciągu. Nawet jeśli pracowały to o ruchu ciągłym, to miały ogromne problemy z przewożeniem towarów w inne miejsce. A więc wcale mnie nie dziwi to minus 17,2. I teraz, proszę Państwa, przechodzę do omówienia tej sprawy z Global Timesa. Global Times 7. Chiński import w okresie styczeń-luty spadł powyżej oczekiwań rynku, ale eksportowi koronawirus dał się we znaki. I cytuję. Chiński import spadł o 4% w stosunku do dolara amerykańskiego w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku, co przekonująco przewróciło oczekiwania rynku i stwierdziło, że silna siła nabywcza Chin nie została osłabiona koronawirusem. Jednak wpływ koronawirusa był znacznie silniejszy w sektorze eksportowym, który spadł o ponad 17%. Tak jak mówiłem, ponieważ fabryki zostały zamknięte, transport ograniczony, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Według danych opublikowanych przez chińskie służby celne w sobotę, import w Chinach spadł o 4% rocznie do 299 miliardów dolarów w styczniu-lutym, w porównaniu z oczekiwaniami rynku na poziomie 16,1% spadku. Tak jak powiedziałem, oczekiwania rynku były znacznie niższe, a rynek okazało się, że import był wyższy. Chińską gospodarkę cechuje stosunkowo silna odporność. Koronawirus nie miał dużego wpływu na import Chin, powiedział w sobotę chiński urzędnik. No ale to proszę, znaczy tutaj nie do końca się zgodzę, bo jak już powiedziałem, chińska gospodarka nie ma nic do importu. Do importu natomiast mają dużo porty. Porty i ewentualne później przerzucenie z portów kontenerów dalej, ale to w portach jest liczona, jeśli dobrze rozumiem, to w portach jest liczony import, a nie gdzie indziej, a nie w miejscu docelowym. I teraz cytuję dalej. Liu Xianqi, analityk makroekonomiczny z Bank of Communication, powiedział tak, że dane importowe były lepsze niż się spodziewano, co odzwierciedla trwałe i ogromne wymaganie rynku wraz z rozwojem gospodarczym. No to jest, mojej opinii, to jest dorabianie optymizmu do rzeczy oczywistych, których zresztą powiedziałem. Liu dodał również, że oczekuje rosnących krajowych żądań dotyczących towarów o dużych rozmiarach, takich jak na przykład, czy masówka, takie jak ruda żelaza na przykład, ponieważ chiński rząd zwiększa inwestycje infrastrukturalne w celu zwalczenia epidemii. Clarence Mark, prezes Mars Wrigley China, powiedział Global Timesowi, że wierzy, że zapotrzebowanie rynku chińskiego wprowadzi nowe odbicie, gdy koronawirus zostanie opanowany. Dostosujemy produkcję do ogromnych potrzeb rynku w Chinach. Jednak w porównaniu z importem trafienie było znacznie poważniejsze w eksporcie. Trafienie, czyli spadek. Według danych celnych chiński eksport spadł o 17,2% do 292 miliardów dolarów w ciągu pierwszych dwóch miesięcy. A tam było 299. Proszę Państwa, w tym samym okresie, w porównywalnym okresie, import wyniósł 299,54 miliarda, a tutaj eksport 292,45 miliarda. W porównywalnym okresie, zwracam Państwu uwagę, że w tym szczególnym momencie nastąpiło po raz pierwszy chyba w historii zwiększenie, w każdym razie ja nie pamiętam takiej sytuacji. Po raz pierwszy w historii zwiększenie, to znaczy większa masa towarów została zaimportowana niż wyeksportowana. To oczywiście wynika z wyjątkowej sytuacji. Ale. No właśnie. Dobra. A czy jest pewien trend? Ma miejsce pewien trend wyrównywania się. Tutaj akurat przeskoczył import-eksport. Natomiast w normalnych miesiącach, ja niejednokrotnie zwracam uwagę na temat trend, ma miejsce trend wyrównywania się wartości eksportu i importu. I o tym opinia publiczna na świecie nie wie. Nie ma pojęcia, że taka jest sytuacja. Nie ma pojęcia. No dlatego, że nikt na to nie zwraca uwagi. Nawet w tym artykule nie mówi się o tym. Nawet Chińczycy zachodniakom nie mówią o tym. To tylko ja, powtarzam jeszcze raz, ja, Wiesław Pilch, zwracam uwagę na tą sprawę. Dobra, i teraz cytuję dalej. Według Liu opóźnienia produkcji spowodowane koronawirusem może przyspieszyć transfer baz produkcyjnych z Chin na rynki zagraniczne, co sobie przed zakłóceniami łańcucha dostaw, jednak sytuacja nie byłaby tak poważna, jak sądzą niektórzy. Nie jest tak poważna, jak sądzą niektórzy, ponieważ Chiny wzmogły wysiłki, aby wznowić produkcję, ponieważ rozprzestrzenianie się koronawirusa na rynkach zagranicznych również zwiększa trudności w przesunięciu podaży. Ogólnie rzecz biorąc, to jest bardzo ważne, że to wrócę. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno eksport, jak i import powrócą do normalnego poziomu, zapewnią jednocześnie wzrost w tym roku wraz z zanikaniem koronawirusa, stwierdził Liu. To jest oczywiste. Według wspomnianego urzędnika celnego 86% przebadanych 2550 firm handlowych wznowiło pracę, czyli o ponad 80% zrobiło pracę. Wzrasta także zaufanie rynku, wpływ koronawirusa na handel jest tylko tymczasowy. I to wszystko. To jest artykuł redakcyjny Global Timesa, z którym, jak Państwo słyszycie, nie do końca się zgadzam. Z niektórymi tezami zupełnie się nie zgadzam. I teraz sprawa kolejna, do której wrócę. Cytuję jeszcze raz to zdanie, to jest bardzo ważne. Według Liu opóźnienie produkcji spowodowane koronawirusem może przyspieszyć transfer baz produkcyjnych z Chin na rynki zagraniczne, co bałem przed zakłóceniami łańcucha dostaw. To jest jedna rzecz. Otóż, jak powiedziałem, niejednokrotnie już o tym mówiłem, ten transfer baz produkcyjnych, czy innymi słowy wycofywanie się z produkcji w Chinach na rzecz innych rynków zagranicznych, jest albo prawie niemożliwe, albo możliwe w minimalnym stopniu. Wielokrotnie o tym mówiłem. Dlaczego? To jest tyle czynników, które determinują fakt, iż światowy przemysł, światowa produkcja skupiła się w Chinach, że jeśli ktoś tego nie widzi, nie czuje, no to znaczy, że nie ma sensu tłumaczyć to. Ale ja wspomnę o niektórych. O wszystko z głowy, więc nie mam tego na kartce. Więc tak, poczynając od najprostszych rzeczy, najoczywistszych. Tą najoczywistszą rzeczą jest infrastruktura. Infrastruktura portowa, infrastruktura drogowa, bez której nie ma szans na realizację jakiejkolwiek inwestycji gdziekolwiek, w jakimkolwiek innym kraju. To nie oznacza, że tylko w Chinach są drogi, ale wszędzie tam, gdzie jest tania siła robocza, czyli w trzecim świecie, ta infrastruktura drogowa w porównaniu z Chinami nie istnieje. Nie istnieje. Dobrze by było, żebyście Państwo o tym zrozumieli. A więc infrastruktura portowa, infrastruktura drogowa. Druga sprawa, niesłychanie ważna, która jest równie unikalna dla Chin. Chińczycy lubią pracować. Chińczycy potrafią pracować. Dla Chińczyków praca 12 godzin dziennie nie jest niczym nadzwyczajnym. Tak samo jak jeszcze jeszcze kilkanaście, powiedzmy sobie, w moim dzieciństwie, czyli 50 lat temu, w Polsce praca, ale i w niektórych miejscach do tej pory, praca po 12 godzin dziennie nie jest niczym nadzwyczajnym. Miastowym w cudzysłowie w Polsce wydaje się, że to 8 godzin dziennie się pracuje. Nie, nie. I 12 i 16 godzin dziennie. Tak. Na wsi 16 godzin dziennie. Pracowało się i pracuje też. No ale skąd to mają wiedzieć cepy, które dla których nawóz śmierdzi. Nawóz oczywiście to nie są fiołki, ale mnie nawóz nie śmierdzi. Pewnie dlatego, że ja mam te kilkadziesiąt pokoleń chłopstwa w genach, więc mnie nawóz nie śmierdzi. No więc właśnie, więc to jest tak, że Chińczycy mają tą unikalną umiejętność ciężkiej pracy. Jeśli ktoś mi powie, że można do Bangladeszu się przenieść, tak, z fabryką, że ktoś inny powie, że do Indii albo jeszcze gdzieś do innych Filipin, no można, no to niech się przeniesie i zobaczy na własnej skórze, co to jest, jaka jest różnica między robotnikiem, pracownikiem chińskim, pracownikiem tajlandzkim, pracownikiem hinduskim, pracownikiem z Bangladeszu. Zobaczy, czy z Afryki. Zobaczy, no. Przecież nikt nikomu nie broni robić sobie eksperymentów, ale za własne pieniądze. Czyli, proszę Państwa, jeśli ktoś myśli, że od tak sobie można przenieść z Chin produkcję i gdzieś indziej, gdzieś do właśnie Bangladeszu na przykład, gdzie są nieporównanie niższe stawki, no to po prostu nie wie, co mówi. Od najprościej mówiąc. Proszę Państwa, kultura pracy w związku właśnie z tym, że w Chinach jest, Chiny są fabryką świata i ci ludzie już nauczyli się pewnych rzeczy. Kultura pracy, którą się tworzy przez pokolenie. W Chinach już tworzy się, zostało stworzone częściowo pokolenie, którym kultura pracy w dziedzinach wymagających tej kultury, właściwie wszędzie tak się wymaga kultury pracy, jest bardzo daleko posunięta i gdzie indziej trzeba to tworzyć od nowa. No i jeszcze parę innych rzeczy. Nie chcę się mówić o rzeczach oczywistych. Dla mnie to jest taka oczywista oczywistość, że jak ja słyszę jakiegoś barana, który mówi z tytułem, najczęściej z tytułem profesorskim oczywiście, półgłówka, który mówi, że to co za problem z Chin wyprowadzić produkcję na przykład do Polski. Można. Tylko, że w Polsce to jest zupełnie inna bajka. Zupełnie inna bajka i zupełnie inne koszty. Może one nie są jeszcze europejskie, ale zbliżają się do europejskich. A w Chinach, w dalszym ciągu, w centrum i na zachodzie Chin, te koszty są nieporównanie niższe. Oczywiście kultura pracy w Polsce jest porównywalna, myślę, że nawet, może nawet i większa niż w Chinach. Być może infrastruktura jest porównywalna z tą chińską, ale z kolei jest całym szacunkiem dla moich rodaków, którzy naprawdę potrafią ciężko pracować, to istnieją w Polsce związki zawodowe, które istnieje ZUS, który zniszczy wszystko. I związki zawodowe zniszczą wszystko. I ZUS zniszczy resztę, czego nie zniszczy związki zawodowe. To są te dwie gigantycznie ważne rzeczy, których w Chinach nie ma. Nie ma. Rozumiecie Państwo? Nie ma. I podatki, które w Chinach są śladowe, w porównaniu z polskim. Właśnie podatki to jest kolejna sprawa, która powoduje, iż kapitał zainstalował się w Chinach, a nie gdzie indziej. A nie w Polsce na przykład. A nie w Polsce lub gdziekolwiek indziej. Tak. I Państwo, na ten temat można długo. Nie mam ochoty mówić o rzeczywistościach, jak powiedziałem. Jest rzeczą oczywistą. Sektor eksportowy siadł, bo produkcja siadła. Sektor importowy nie siadł tak mocno, bo porty pracowały. I wystarczy. Jestem przekonany, że w portach porty są zawalone towarem, którego nie można jeszcze przewieźć do prowincji w głąb kraju. Zawalone. To widać i po to. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.